Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Broń zawsze wzbudza emocje, a już taka, która wymaga od swojego operatora popełnienia samobójstwa, to już kompletnie. I dzisiaj się właśnie tym zajmiemy. Jednak wcale nie będzie o japońskich pilotach kamikadze, a o ludzkich torpedach, których idea powstania wcale nie pojawiła się gdzieś tam hen na Dalekim Wschodzie. Kiedy ten pomysł zakiełkował w Polsce? Co motywowało tysiące osób, żeby się zgłaszać? I czy to przypadkiem wszystko nie było jedno wielkie, choć sprytne kłamstwo? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Samobójcze ataki w historii to oczywiście nic nowego i jakbyśmy się strasznie uparli, to nawet Termopile możemy podciągnąć pod samobójczą obronę, bo oczywiście Spartanie wiedzieli, że zginą, ale mimo wszystko walkę podjęli. Jednak wiek XX przyniósł o wiele bardziej śmiercionośne rozwiązania, przy czym przez kawał czasu największym problemem było skierowanie broni dokładnie w to miejsce, w które się chciało, i torpedy nie były tutaj wyjątkiem. To też w pewnym momencie w wojsku uznano, że w sumie to najlepiej by było, jakby ludzie nimi kierowali, przy czym wcale nie musiało to oznaczać od razu samobójstwa. Czemu? Bo pierwsze torpedy kierowane wcale nie miały zabijać swoich, nazwijmy to, kierowców. Palmę pierwszeństwa w tej technologii należy przyznać tutaj Włochom. Ich torpedy kierowane służyły tylko za napęd. Do torpedy przyczepiono sprzęt do sterowania, a dwuosobowa załoga nurków w specjalnych kombinezonach miała siedzieć nie w środku, a na torpedzie, okrakiem, jak na koniu. Tylko głowy miały im wystawać ponad powierzchnię wody. Zresztą od pomysłu do bojowej realizacji nie minęło wiele czasu, ponieważ Włosi stwierdzili, że właśnie przy użyciu takiej torpedy kierowanej zniszczą wrogi okręt. Jak? Zupełnie nie tak, jak sobie pewnie większość z Was teraz wyobraża. Otóż na tej sterowanej torpedzie dwóch nurków miało tylko podpłynąć pod wrogi austro-węgierski okręt i zainstalować na nim dwie miny, które skutecznie poślą jednostkę na dno. Miało to nastąpić w nocy z 31 października na 1 listopada 1918 roku. Czy to ważne? Jak najbardziej. Bardzo istotne, ponieważ Włosi nie mieli pojęcia, że właśnie 31 października nastąpiło przekazanie tejże łajby nowemu państwu Słoweńców, Serbów i Chorwatów, którzy niczym sobie nie zasłużyli na taką akcję, bo byli neutralni. Nie tylko zresztą neutralni, ale też bardzo szczęśliwi, bo weszli w posiadanie potężnego pancernika, na którym znalazło się miejsce dla ponad 1000 marynarzy, 4 wyrzutni torped i jakiejś w ogóle absurdalnej liczby dział. To też nie ma się co dziwić, że jak chorwaccy strażnicy zauważyli dwóch dziwnych typów kombinujących coś przy nowym nabytku, to zaraz ich capnęli i wzięto Włochów na pokład celem przesłuchania. Tam przyznali się do tego, co robili, ale tylko częściowo. Bo powiedzieli, że właśnie zamontowali minę z zapalnikiem czasowym, ale nie powiedzieli gdzie. Ta informacja wystarczyła wielu marynarzom, żeby w panice zacząć wyskakiwać za burtę, ale to nie wszystko, bo Włosi też zapomnieli wspomnieć o tym, że jak już zdawali sobie sprawę, że jest przypał, to odpalili też zapalnik w drugiej minie, przymocowali do torpedy i spławili to wszystko do innej części portu. Panika, że coś zaraz może wybuchnąć, trwała dość krótko. Bo zgadnijcie, co się stało. Pancerniku wyrwało takie dziursko, że okręt się najpierw przewrócił szybko, a później poszedł już całkiem na dno, zabierając ze sobą kapitana i jakichś 400 marynarzy. W tym samym czasie w innej części portu, nieświadoma niczego, załoga parowca Wien wyciągnęła na pokład to całe ustrojstwo spławione wcześniej przez Włochów. I tutaj też niespodzianki nie będzie. A zatem, co by nie mówić, pierwsza bojowa próba torpedy kierowanej zakończyła się sukcesem. Że zniszczono sprzęt nie tym, co trzeba, to już jakby inna sprawa. Włosi w każdym razie projekt kontynuowali, a torpedami kierowanymi przez ludzi z czasem zaczęły się też interesować inne państwa. Anglia, Niemcy i Japonia, która dość mocno kojarzy się dzisiaj z pilotami kamikadze. Jednak i u nas w końcu ten pomysł padł, tylko że na modłę właśnie japońską, a nie włoską. żeby nikt nie miał wątpliwości. Chodzi o to, że operator torpedy miał ginąć w momencie wybuchu. Są jakieś niepewne relacje pojedynczych osób, że rekrutacje na ludzkie torpedy prowadzono w naszym kraju jeszcze lata przed wojną, a za nabór wśród patriotycznej młodzieży odpowiedzialny był wywiad. Oczywiście wszystko było ściśle tajne, ale nie ma żadnych papierów, które mogłyby to potwierdzić. Natomiast taka idea wprost padła u nas w roku 1937. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Chodzi konkretnie o list, jaki napisał pewien młody marynarz do marszałka Rydza Śmigłego. Twierdził, że w razie czego, gdyby wybuchła wojna, to on deklaruje chęć oddania życia za ojczyznę właśnie jako taka ludzka torpeda. Odpisano chłopakowi, że spoko, szacun, przełożeni gratulują mu patriotyzmu, ale o liście zapomniano. Teoretycznie. Zostawmy jednak na moment kazamaty korytarzy sztabu Wojska Polskiego i zostańmy przy zwykłych ludziach wychodzących ze swoimi propozycjami. 6 maja 1939 roku w ilustrowanym Kurierze Codziennym opublikowano list, który narobił strasznie dużo szumu. Ja i moi dwaj szwagrowie wzywamy wszystkich tych Polaków, co chcą niezwłocznie oddać życie za ojczyznę, jednak nie w szeregach armii razem ze wszystkimi, lecz w charakterze żywych torped z łodzi podwodnych, żywych bomb z samolotów, w charakterze żywych min przeciwpancernych i przeciwczołgowych. Każda zmarnowana torpeda, bomba kosztuje dużo pieniędzy, których nadmiaru nie mamy. Każdy okręt, czołg, pancerka może kosztować i tak życie kilkunastu żołnierzy, zaś jeden człowiek zdecydowany może oddać tylko jedno swoje życie, jako żywy pocisk, czy w torpedzie bombowca, czy minie. Człowiek w torpedzie zawsze znajdzie te cele, w które zechce trafić i tym samym zaoszczędzi życie innym żołnierzom, zniszczy zaś wielu wrogów. Do tego celu nie są potrzebni ludzie zupełnie zdrowi, z kategorią A, B czy C, lecz może to być nawet człowiek ułomny, lecz silny duchem, który twardo postanowił oddać życie dla ojczyzny bez reszty, bo musi przede wszystkim powiedzieć sobie, że dla niego w ogóle nie ma szansy ocalenia. Nie wątpimy, że takich ludzi jak my zgłoszą się tysiące, ale te tysiące będą kosztowały wroga miliony złotych i setki tysięcy ludzi. Proszę nie myśleć, że my to robimy z jakiejś rozpaczy czy czegoś podobnego. Ja jestem urzędnikiem państwowym, szwagier jest pracownikiem miejskim, drugi szwagier jest masażem. Zarabiamy nieźle, jesteśmy silni i zdrowi. Na zapewnieniu autorów się zresztą wcale nie skończyło, bo w przeciwieństwie do tego, co dzieje się czasem dzisiaj, przed puszczeniem jakiejś informacji w świat, media starały się upewnić, czy nie jest to przypadkiem jakiś wał. Tak samo było tutaj. Dziennikarz Kuriera przed wydrukowaniem, na ile mógł, to się upewnił i faktycznie okazało się, że ci goście nie dość, że istnieją i pracują tam, gdzie twierdzą, to jeszcze nie uchodzą w okolicy za szaleńców. To też nie było większego problemu, żeby list wydrukować i ludzie przeczytali go nie tylko w Kurierze, ale też w przedrukach, w innych gazetach, usłyszeli odczytany w radiu, a to wszystko działo się już w momencie, jak wojna wisiała w powietrzu. Hitler zdążył już wypowiedzieć pakt o nieagresji i było też już po płomiennym przemówieniu naszego Józefa Becka. Zgadnijcie, jaka była reakcja Polaków. Do samej redakcji gazety zgłosiło się jakieś 3000 osób, a kolejne pisały listy albo osobiście zgłaszały się do organizacji paramilitarnych, czy wręcz do armii, że jakby co, to oni chętnie się zgłaszają na taką żywą torpedę. Co to byli za ludzie? Przeróżni. Robotnicy, studenci, nauczyciele, ale zdarzały się też o wiele bardziej wzruszające przypadki, bo na przykład zgłosił się sparaliżowany kombatant z I wojny światowej, który najprościej jak umiał, ujął to po prostu tak, że chciałby się jeszcze na coś w życiu ojczyźnie przydać. Były też zgłoszenia z zagranicy, z USA i Kanady chociażby, a wśród tych tysięcy osób było też mnóstwo odważnych dziewczyn, które w razie czego chciały właśnie w ten sposób oddać życie w walce z wrogiem. Przy czym był pewien problem. Bo w momencie wybuchu tej zbiorowej euforii jednostka żywych torped w Polsce po prostu nie istniała. Dopiero jak wojsko strzeliło się, jaki jest w tym potencjał, jak wiele osób chciałoby oddać w ten sposób życie, to zaczęto rozpatrywać ewentualne stworzenie takich oddziałów. I to nawet nie tylko torped, ale też ludzkich pól minowych tak zwanych. Przy czym może faktycznie struktury dałoby się szybko zorganizować, ale główny problem leżał gdzie indziej. W kasie, a w zasadzie w jej braku. Polskie wojsko zaraz przed wojną miało tak strasznie mało hajsu, że nawet jak ktoś chciał oddać życie za ojczyznę, to nie zawsze miał jak. nie było na sprzęt dla samobójców. Wszyscy jednak wiemy, że jak się Polak uprze, to naprawdę wiele trzeba, żeby go zniechęcić. Bo wśród tych zgłaszających się ochotników byli też oczywiście wynalazcy, którzy starali się poratować wojsko swoimi pomysłami, nie zawsze z dobrym skutkiem, bo na przykład jeden z tych wynalazców, testując swój prototyp, stracił stopę. Dużo lepiej zapowiadała się konstrukcja innego wynalazcy, ponieważ dodał bardzo ciekawą opcję, bardzo przydatną opcję, mianowicie po obraniu kursu operator mógł się, że tak powiem, katapultować i przy odrobinie szczęścia przeżyć. Tylko to wymagało dłuższego dopracowania, a my tutaj mówimy o ostatnich tygodniach przed wojną. No ale chwilunia, czy to w takim razie znaczy, że ludzie chcieli umierać, podsuwali swoje prototypy, a wojsko nadal nie chciało nic z tym robić? To nie takie proste. Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, że nasza armia nie mogła sobie nagle wszystkiego rzucić w cholerę, odpuścić sobie gorączkowych przygotowań zaraz przed wiszącą w powietrzu wojną i zacząć tworzyć od podstaw nowy rodzaj wojska. Być może zastanawiano się nad tuningowaniem posiadanych już torped albo nad wyposażaniem małych motorówek w ładunki wybuchowe, ale nie ma żadnych dokumentów, które by to potwierdzały. Są natomiast relacje wielu osób, które zdają się przeczyć temu, że wojsko niczego nie robiło. Jedna z tych relacji jest przerażająco szczegółowa. Otóż pewien człowiek latem 1939 roku twierdził, że razem z innymi ochotnikami wziął udział w projekcji filmu, który był tajemnicą państwową. Trwał jakieś 1,5 godziny i prezentował oczywiście nową tajną broń, ludzką torpedę. Miała mieć 3,5 metra długości, ważyć niecałe 0,5 tony i mogła zapewnić nie lada mroczną rozrywkę przeciwnikowi za sprawą 220 kg ładunku wybuchowego. Operator miał siedzieć w małej kabinie i obsługiwać banalny system sterowania. 2 drążki i 3 przyciski. Załączenie silnika, start i... Oczywiście, jak na tajemnicę państwową przystało, po filmie każdy z uczestników musiał podpisać stosowny papier, że się nie wygada i czekać na szkolenie praktyczne jesienią. Co więcej, podobno nikt się nie wyłamał i wszyscy dalej chcieli uczestniczyć w tym projekcie. Z kolei inna osoba twierdziła, że żeby lepiej się przygotować do tych jesiennych praktyk, to można było sobie wziąć do domu instrukcję obsługi nowej tajnej broni. I tutaj zaczyna nam się bardzo nie zgadzać. Bo to się wręcz w pale nie mieści, żeby wojsko było aż tak naiwne, żeby dawać ludziom do domu instrukcję obsługi nowej tajnej broni. Podobnie dziwnie brzmi cała ta akcja z filmem, ale dobra, to jeszcze można starać się usprawiedliwić w ten sposób, że gdyby wojna wybuchła szybciej niż się wszyscy spodziewali, co zresztą miało miejsce, to ludzie bez nawet praktyk, tylko po obejrzeniu tego instruktażowego filmu, mogliby wsiadać do torped. Generalnie jednak historycy w zdecydowanej większości uważają, że to wszystko kłamstwo. Przy czym kłamstwo może być też bronią i wtedy nazywa się...
dezinformacją!
Tak jest, bo jest wielce prawdopodobne, że to nasze służby albo stworzyły list opublikowany w Kurierze, albo po mistrzowsku wykorzystały zamieszanie, jakie stworzył. Do nieporównywalnie silniejszych Niemców miała dotrzeć informacja, że w razie czego Polacy się pierdzielić nie będą i będą tysiącami wsiadać do torped i płynąć na ich piękne okręty, posyłając je na dno Bałtyku. Relacje tych teoretycznych świadków miały sporo wspólnego, ale też trochę się od siebie różniły, co tylko potęgowało zagadkowość całego projektu. Być może za jakiś czas planowano jakiś przeciek do mediów, jakieś, wiecie, zdjęcia prototypów czy coś. Czy to była dezinformacja? Pewności też nie mamy, ale jest to o wiele bardziej prawdopodobne niż to, że polskie wojsko zaczęło wdrażać zupełnie nowy projekt na chwilę przed wojną. W sumie dla rozrywki można się zastanowić, co by było, gdybyśmy jednak byli w stanie wystawić te tysiące ludzkich torped. Najprawdopodobniej nic by to nie zmieniło, bo główne lańsko dostaliśmy na lądzie, a nie na morzu. Ktoś oczywiście zaraz odbije piłeczkę i powie, a no to w takim razie mogliśmy mieć też te ludzkie pola minowe. Pamiętajmy o tym, co mówiliśmy sobie na początku. Nie było kasy, a już na pewno nie było tyle kasy, żeby wyposażyć tylu samobójców, żeby zatrzymać najpierw Wehrmacht, a potem jeszcze Armię Czerwoną. Natomiast jedno musimy sobie powiedzieć jasno. W Cała ta akcja ze zbiorowym zgłaszaniem się ludzi do nieistniejącej jednostki ludzkich torped to nie tylko fenomen na skalę światową, ale przede wszystkim wybitny dowód na to, jak nasi przodkowie kochali swój kraj. Chcieli oddać życie za ojczyznę w samobójczym ataku. Czy muszę coś więcej dodawać? No, nie wydaje mi się. A poza tym ogromna część tych ochotników, jak już wybuchła wojna, to i tak wzięła udział w walkach obronnych, a później jeszcze część z nich zeszła do podziemia, gdzie ich akcje w dużej części też można w zasadzie nazwać samobójczymi. Dzisiaj na szczęście czasy są spokojniejsze i oby jak najdłużej tak zostało, że niszczyć wrogie okręty możemy tylko w grze. I to jeszcze zgarniając bonusy, bo w World of Warships możecie toczyć nie tylko zażarte batalie z innymi graczami, dowodząc kultowymi okrętami, ale też poznacie najważniejszych kapitanów XX wieku i będziecie mogli wykorzystać ich talenty w grze, co bardzo uatrakcyjnia rozgrywkę. No ale hola hola, bo coś wspomniałem o bonusach, nie? No właśnie, jak użyjecie kodu, który znajdziecie w opisie naszego filmu, to dostaniecie polskie, no nie ludzkie torpedy, ale naszywki, flagę, a to oczywiście nie wszystko. Wszystkie szczegóły wypisaliśmy wam w opisie, także obczajcie koniecznie, a my widzimy się niebawem. Szerokich wód i owocnych łowów, zarówno na wodzie, jak i pod nią. Do zobaczenia.